Drogo umiłowani, w Chrystusie Panu naszym braterstwo, kochana młodzieży, drodzy przyjaciele prawdy Bożej, witam was słowami Pana naszego Jezusa Chrystusa, pokój wam. Myślę, braterstwo, że wszyscy czujemy wdzięczność do Pana Boga, że po raz kolejny w tym roku, jak też po raz kolejny na tym miejscu możemy się spotkać. Dobry Pan Bóg pobłogosławił trud organizatorów, pobłogosławił nam w podróży, że dziś możemy mieć społeczność z prawdą świętą, z braćmi, wielbiąc Pana Boga. Takie spotkania braterstwa są dla nas bardzo ważne. Dla nas, którzy razem kroczymy po wąskiej drodze samoofiary. Ten, co przeżywa trudności i doświadczenia, niech się nie broni przed ręką wyciągniętą do pomocy. Oby braterstwo w naszym gronie nie znalazł się nikt, z kim zgasłaby radość i chęć duchowego życia. Bo braterstwo, człowiek rodzi się z pewnym usposobieniem, które dziedziczy, ale nie z charakterem. Charakter rozwijamy przez zajmowane stanowisko w pewnych sferach, zdarzeniach i okolicznościach naszego życia. My ma być kształtowani na obraz Bożego Syna. I właśnie takie spotkania, jak to dzisiaj, są w tym celu, abyśmy mogli przy pomocy Bożej te cechy charakteru sobie wypracować. Wyrabiajmy w sobie, braterstwo, pragnienie uczestnictwa na takich społecznościach. Bo tak mówi święty apostoł Paweł w liście do Filipensów, 2 rozdział od 1 wierszu. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełniajcie radości mojej, bądźcie jednej myśli, mając tą samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. Braterstwo, to tęsknota za duchową społecznością przyprowadziła, myślę, nas wszystkich na to miejsce. Nas, jako duchową rodzinę, łączy jeden cel, jeden wspólny cel. Służyć Panu Bogu, służyć Panu Jezusowi Chrystusowi przez usługę braciom i siostrom. Bo jeśli nie pragniemy spotkać się z braćmi, których widzimy, to jak możemy pragnąć spotkać się z Panem Bogiem, którego przecież nie widzimy. Uścisk dłoni, uśmiech, kilka słów wymienionych w przejściu to dodatkowe perły naszej duchowej społeczności. Myślą przewodnią naszych rozważań są słowa, które bracia organizatorzy wybrali na hasło konwencji, przez pewien czas nawet było je widać, z Księgi Objawienia Jana, 4 rozdziału, 11 wierszu. Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę, cześć i moc. Ale nim przejdziemy do naszych rozważań, chciałem przekazać braterstwu bratnie serdeczne pozdrowienia wraz z życzeniami błogosławieństwa Bożego, wytrwania w poświęceniu sercem przy Panu, od zboru ludu Pana w Nałęczowie, gdzie jestem członkiem. Braterstwo, w tym roku, na tym miejscu, jesteśmy już po raz trzeci. A kto pamięta, w jakim miesiącu spotkaliśmy się tutaj po raz pierwszy w tym roku? Jaki to był wtedy miesiąc? Tak. Według kalendarza żydowskiego był to miesiąc Nisan. I brat przewodniczący tamtej konwencji nawiązywał właśnie do wydarzeń, jakie były w miesiącu Nisan. A zwłaszcza to najdroższe dla nas tekst Biblii, który mówi, miesiąc ten będzie wam początkiem miesięcy. I brat wtedy podkreślał, że też to był początek naszego sezonu konwencyjnego. A droga siostro, kochany bracie, czy pamiętasz, myślę, że tak, co takiego wydarzyło się w październiku? Przeczytajmy 3 Księgę Mojżeszową, 23 rozdział, 23 i 24 wiersz i potem 27 do 29. 3 Księga Mojżeszowa, 23 rozdział, 23 i 24 wiersz mówi tak. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Powiedz synom izraelskim tak. W miesiącu 7, 1 dnia tegoż miesiąca będziecie mieli dzień odpoczynku. Dzień pamiętny, obwołany trąbieniem, święte zgromadzenie. I 27. 10 dnia tego samego 7 miesiąca będzie dzień pojednania. Będzie to dla was święte zgromadzenie. Ukorzycie się i złożycie Panu ofiary ogniowe. Żadnej pracy w tym dniu wykonywać nie będziecie, gdyż jest to dzień pojednania, aby pojednać się z Panem Bogiem waszym. Widzimy, braterstwo, że tutaj jest wspomniane bardzo ważne święto. Właściwie dwa bardzo ważne święta. Jak Nisan, miesiąc Nisan, o tym mówiliśmy na wiosnę, był początkiem roku religijnego, z jego największym świętem przejścia, tak w miesiącu październiku, w miesiącu Tiszri, rozpoczyna się rok cywilny z jego największym świętem, dniem pojednania, 10 dnia tego miesiąca Tiszri. Ale nie koniec na tym, braterstwo. Co jeszcze zdarzyło się w październiku? Obchodzone jest święto szałasów. Rocznica śmierci brata Rasla, tak? Przypada w październiku. Luter przybił 95 tez na kościele w Wittenberdze. I często wspominamy, że chociaż to było tak dawno, to stóp tego młotka słychać do dziś, bo dało to początek reformacji. No i jeszcze, braterstwo, to może, od czego powinniśmy zacząć, prawda? Z Ewangelii Łukasza, 2 rozdziału i 8 wierszu. Jak wiemy, jak wierzymy, narodzenie naszego Pana Jezusa Chrystusa też było w miesiącu październiku. Czytamy właśnie w Ewangelii Łukasza, 2 rozdziale, Ewangelia Łukasza, 2 rozdział, 8 wierszu. A byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. I anioł pański stanął przy nich, chwała pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł, nie bójcie się, bo to zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkich ludzi. Gdyż się dziś narodził wam Zbawiciel, który jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. Braterstwo, czytaliśmy wcześniej, że Zbawiciel będzie radością dla wszystkich ludzi. I o ile podczas święta przejścia w Egipcie zachowani od śmierci byli tylko pierworodni, tak początek roku cywilnego był, jak czytaliśmy w 3 Księdze Mojżeszowej, 23 rozdziale, 24 wierszu, dla wszystkich synów izraelskich dniem radości, dniem obwołanych trąbieniem na srebrnych trąbach, świętym zgromadzeniem. Dzień wesołego trąbienia lub święto trąb jest pięknym obrazem na wiek tysiąclecia, na wielki jubileusz ziemi. Braterstwo, historia ta ma wielkie znaczenie dla nas, żyjących obecnie, gdy widzimy, jak wszystkie narody są targane przez anarchistyczne zamachy i terroryzm, gdzie aż dotąd prosty lud jest deptany. Zaprowadzony w niewolę próbuje zerwać kajdany. I tak jak kapłani w narodzie żydowskim, tak teraz i my, naśladowcy Chrystusa, widzimy poranek tego dnia, tak tęsknie wyczekiwanego przez biednych i chorych, a zapomnianego przez bogaczy. Słońce podnosi się coraz wyżej na horyzoncie. Już pierwsze promienie padają na tą biedną, skołataną ziemię. A kapłani w bieli, zmieniającymi się w słońcu srebrnymi trąbami, wydają dźwięki, które lecą ponad dachami Jeruzalem na cały kraj. Siną dal lecą dźwięki wolności i pokoju dla wszystkich narodów ziemi. Ta radość panowała w każdym domu co roku, ale jak pamiętamy, braterstwo, zwłaszcza co 50 lat, gdzie domy były dekorowane zielenią, kwiatami, bo było to święto wolności dla najniższych warstw społecznych ludzi. Kto utracił wolność, kto utracił majątek, w tym dniu zostawało mu to przywrócone. Nic też dziwnego, że panujący zaniechali tego święta, a za nieprzestrzeganie go, jak pamiętamy, braterstwo, Bóg ukarał lud ten niewolą. Ale powiecie, bracie, chyba trochę przesadzasz. Czasy niewolnictwa już dawno minęły. Na szczęście minęły te czasy, gdzie ludzi sprzedawano na targach prawie że razem ze zwierzętami. Tak to rzeczywiście przeszło już do historii. Ale braterstwo, czy nie jesteśmy niewolnikami? Takimi nowoczesnymi niewolnikami? Niewolnikami szalonego pędu za rzeczami doczesnymi. Niewolnikami czasu, niewolnikami nałogów, niewolnikami samych siebie. Siostro, bracie, wyobraź sobie, że żyjesz w czasach starotestamentowych. Przymknij na chwilę oczy i wyobraź sobie ten dzień wesołego trąbienia, jak wybiega szczęśliwy niewolnik z książęcego pałacu. Kilkanaście lat temu spadło na jego dom i na niego wielkie nieszczęście. Teraz dźwięki srebrnych trąb ogłaszają, że jest wolny. ile tchu w piersiach, biegnie do domu, do żony, do dzieci, do rodziny. Jest wolny. Staje na progu swojego domu i płacze. Płacze ze szczęścia. Wspaniały dzień. To jednak, kochana siostro, drogi bracie, my jako niewolnicy Chrystusowi, my, którzy daliśmy sobie uszy przekłuć przy drzwiach namiotu, aby być jego sługami na zawsze, nie skorzystamy z tych praw jubileuszy. Nasze dziedzictwo, o ile dochowamy wierności, nie jest z tej strony Jordanu. Ci, co okażą swoją wierność uczynionemu przymierzu aż do śmierci, będą razem z Panem ogłaszać wolność więźniom grobu, kalekom przywracać życie. Aż przy końcu tego dnia tysiąclecia Pan włoży ludziom na głowy korony, korony synostwa i ogłosi pokój i szczęście. Czyż nie wspaniały czas? Czyż nie wspaniała epoka, która jest jeszcze przed nami? W progi, które wkraczamy? Za tak wspaniały plan zbawienia ludzkości, za jego cudne dzieło, rzeczywiście godzien jesteś, Panie, przyjąć chwałę, cześć i moc. I wtedy właśnie, braterstwo, wtedy wypełnią się słowa również Księgi Objawienia, zapisane w 11 rozdziale Objawienia, począwszy od 17 wierszu. Księga Objawienia, 11 rozdział od 17 wierszu. Dziękujemy Ci, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś, że przyjąłeś potężną władzę swoją, zacząłeś panować. I popadły w gniew narody, lecz i Twój gniew rozgorzał. Nastał czas sądu nad umarłymi, oddawanie zapłaty sługom Twoim prorokom i świętym i tym, którzy się boją imienia Twego, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię. I otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie, i ukazała się skrzynia przymierza Jego świątyni Jego, i zaczęło się błyskać i głośno grzmieć, i przyszło trzęsienie ziemi, i spadł wielki grad. Treść hasła naszej konwencji, braterstwo, to wspaniałe słowa uwielbienia Pana Boga za Jego rozliczne łaski. I braterstwo, nie trzeba patrzeć tak bardzo do tyłu. Popatrzmy tylko na ten rok, który prawie że dobiega końca, na kończący się sezon konwencyjny. Ile łask, ile błogosławieństw było naszym udziałem nawet w tym roku, w tym sezonie konwencyjnym. Sam nie byłem, więc nie śmiem pytać, ale myślę, że są między nami tacy, co byli na wszystkich. Jeżeli się nie pomyliłem, to było 8 jednodniowych, 4 dwudniowe i 1 trzydniowa. To w sumie 19 dni konwencji. Jeżeli przyjmiemy 4 wykłady dziennie, to będzie ponad 75 wykładów, prawda? Co nie znaczy, że nie doceniam uwielbiających pieśni, modlitw duchowych, rozmów na przerwach i samej bratniej społeczności. Ale braterstwo, wracając do Księgi Objawienia, cały 4 rozdział mówi o istocie Pana Boga. Wspaniały tron w niebie, a wokół tronu 24 starców odzianych w białe szaty. Tych 24 starców to usposobienia proroctw, wyroków Bożych, świadczących, mówiących o cierpieniach Pana Jezusa. Biała szata pojawia się w Biblii zawsze jako symbol cierpień, boju dla imienia Bożego, a w wyniku niego nagrody, czyli usprawiedliwienia. Świadczą o tym słowa Pana Jezusa z Ewangelii Łukasza, 24 rozdział i 26 wiersz. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział i 26 wiersz. Gdyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały i począwszy od Mojżesza, przez wszystkich proroków wykładał im, co było napisane we wszystkich pismach. Jest tu fragment spotkania Pana Jezusa w drodze do Emaus z uczniami. Teksty te jednak, braterstwo, świadczą, że świadectw 24 starców mamy szukać począwszy od Mojżesza. I potem 4 rozdział Objawienia podaje, że nadchodzi czas, gdy 24 starców upada przed Panem i składa swoje korony. To pokazuje, że przyjdzie czas, gdy proroctwa mówiące o cierpieniu, o wyborze Kościoła przeminą, wypełnią się. Wypełni się też i przeminie wiek tysiącletniego Królestwa Chrystusowego, a nastanie wspaniały czas Królestwa Bożego. i wola Boża zapanuje na ziemi tak, jak jest w niebie. Wtedy na pewno wszyscy oddadzą chwałę Bogu, bo ludzkość, obywatelstwo dzisiaj patrząca na świat i zło, jakie się na nim dzieje, a przez pryzmat tego zła próbująca ocenić architekta, podobna jest do tych ludzi, którzy by patrząc na plac budowy, zgromadzone materiały, pokopane doły, wyburzone stare kamienice, próbowaliby oceniać ziemskiego architekta. Jest to braterstwo, myślę, też pięknie pokazane w pierwszym cudzie Pana Jezusa z Ewangelii Jana, 2:10. Cudzie w Kanie Galilejskiej. Każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją gorsze, ale ty dobre wino zachowałeś aż do tej pory. Braterstwo, zbudzona z grobu Adam zobaczy doprowadzone do doskonałości ludzkość. Zobaczy swoją tak liczną rodzinę, to zapewne zacytuję te słowa. Myślałem, że największa radość to już była moim udziałem, to już przeżyłem na początku w ogrodzie Eden, za którym tak bardzo z żoną tęskniliśmy, że Pan postawił miecz płomienisty i obrotny, broniący dostępu do raju. Jednak gdy widzę zbudzoną, doprowadzoną do doskonałości całą ludzkość, to wiem, że największa radość jest teraz i co najważniejsze, ta radość nigdy nie będzie miała końca. My jednak, braterstwo, żyjemy w kończącym się wieku Ewangelii, wieku wiary. My już dziś znamy Boży plan, oczyma wiary widzimy to przyszłe błogosławieństwo i dlatego już dziś wielbimy Pana Boga. Bo siostro, bracie, to o tobie powiedział Pan Jezus słowa z Ewangelii Mateusza 13:11. Wam dane jest znać tajemnicę Królestwa. Czy jednak zawsze o tym pamiętamy, że jesteśmy ambasadorami tego Królestwa? Czy udowadniamy to naszym codziennym życiem? Czy codziennie staramy się przynosić Panu Bogu chwałę i cześć? Czy zawsze czujemy wdzięczność za przywilej poznania Pana Boga, Bożego planu i świętej Ewangelii? Przeczytajmy list świętego apostoła Pawła do Efezów, 5, począwszy od 15 wierszu, czytamy. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwięzłość, ale bądźcie pełni ducha. Rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercach swoich Panu. Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Braterstwo. Duch świata, światowy sposób myślenia otacza nas dookoła. Kto posiada tego ducha, ma takie usposobienie, jest pod jego wpływem. Jest nim pijany. A to utrudnia, wręcz uniemożliwia poznanie prawdy. Duch Chrystusowy to duch zdrowego zmysłu, to duch miłości, która ma tą właściwość, że rozświetla nam drogę i wzmacnia nas. Skutkiem tego duchowego wyrozumienia jest pokój, radość i uwielbienie. A gdy znajdzie się takich dwóch lub trzech w ten sposób, że ich serca pałają miłością jedni do drugich, to oni śpiewają w sercach swoich Panu. Wypowiadają się przez pieśni, przez hymny, przez psalmy, zasyłając modlitwy i dziękowania. Bo przecież godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę, cześć i moc. Jesteś godzien. To znaczy, słusznie ci się należy. Jesteś wart tej chwały i czci. Bo jesteś Panem. To znaczy potężnym władcą, gospodarzem i właścicielem wszystkiego. Godzien jesteś, Panie, wziąć, czyli ująć, otrzymać chwałę, to jest szacunek, zaszczyty, chwałę zewnętrznego blasku, o czym właśnie świadczą poprzednie wiersze 4 Księgi Objawienia. Cześć to szacunek, to to zaszczyt, to honor, to nagroda, to godność, to urząd, to bardzo zaszczytne stanowisko. Moc to potęga, siła, nieograniczone możliwości, to po prostu cud. Moc to inaczej mnóstwo. Bo Tyś to stworzył, Tyś zbudował wszechświat i ziemię i uczyniłeś ją zamieszkałą. Tyś ją założył, Tyś tego dokonał. I za Twoją wolą, czyli Twoim pragnieniem, Twoim upodobaniem trwają. Tak wspaniały Bóg nasz jest godzien wielkiego uwielbienia. Zaiste jako przyszli obywatele tego królestwa mamy nie tylko jeden dzień w roku dniem radosnego trąbienia, ale każdy dzień powinien być dla nas i znając braci jestem pewien, że tak jest. Jest dniem dziękowania Bogu i Jego umiłowanemu Synowi za radość i pokój, za chwalebną nadzieję, za przywilej usprawiedliwienia, że zostaliśmy oświeceni prawdą, za otrzymane błogosławieństwa, jak też i za otrzymane doświadczenia, które przecież przygotowywują nas do przyszłej nagrody. Dziękujmy też Bogu za błogosławieństwa doczesnego żywota, jak urodzaje ziemi, słońce i deszcz, to jednak duchowe są wyższe, przeto ważniejsze. W zacytowanym już przez nas słowach z listu świętego apostoła Pawła do Efezów, 5 rozdziału 21 wierszu apostoł łączy wdzięczność z duchem uległości, z duchem pokory. Mówi, ulegając jedni drugim w bojaźni Bożej, Chrystusowej. Tam, gdzie panuje duch radości, duch dziękowania, tam pycha nie ma dostępu. Tam, gdzie każdy poddaje się drugiemu, gotowy przyjąć pomoc lub doradę czy napomnienie, tam nic złego nie ma dostępu. Wyobraźcie sobie braterstwo, że poszliśmy do sąsiada, który wrócił z dalekiej podróży, aby obejrzeć zdjęcia. Siedzimy wygodnie w fotelu z filiżanką kawy. Sąsiad pokazuje nam zdjęcia w albumie i krótko objaśniając szczegóły. A my zaś, popijając kawę, patrzymy za okno. Co zrobilibyśmy na miejscu sąsiada? Tak, zamknęli album i odłożyli na półkę, prawda? Pan Bóg przez Ducha Świętego w Biblii Świętej w swoim Słowie pokazuje nam piękne obrazy. Proroctwo Izajasza 35 rozdział to obraz odkupionej ziemi. 1 do Koryntów 13 rozdział to obraz czego? Miłości. 1 do Koryntów 15 rozdział to obraz zmartwychwstania. A 4 rozdział Księgi Objawienia to obraz wspaniałej wizja nieba. A jeśli my, braterstwo, nie będziemy zainteresowani oglądaniem, nie będziemy pytać o szczegóły, nie będziemy dziękować za łaskę duchowego wzroku, czyż ten album nie zostanie przed nami zamknięty? Wdzięczność to piękne, braterstwo, przymiot ludzkiego charakteru, a nawet spotykany u niektórych zwierząt. Pierwsi ludzie posiadali jeszcze podobieństwo Boże. Okazywali wdzięczność przez modlitwy, przez ofiary. Z biegiem czasu, degradując się coraz bardziej, utracili to uczucie. Apostoł Paweł, pisząc o ludziach żyjących w czasie końca, napisał, że będą niewdzięczni, samych siebie miłujący. Dlatego, gdy sobie uświadomimy, że jesteśmy pod wyrokiem śmierci, gdy sobie uświadomimy, jakim grzechem jesteśmy obciążeni, a z drugiej strony, jaką łaskę otrzymujemy, łaskę usprawiedliwienia, łaskę przyjęcia za dzieci Boże, obdarzeni łaską wysokiego powołania i współdziedzictwa z Chrystusem, jaki ogromny mamy dług wdzięczności. Ale nawet, braterstwo, już jako ludzie mamy przecież dług wdzięczności względem siebie. Na przykład względem naszych rodziców. Mamy dług za dar życia, za ich miłość, za ich poświęcenie i wychowanie. Starajmy się go spłacić, póki dzieci, rodzice jeszcze żyją. I starajmy się to braterstwo zrobić dziś. Zróbmy to dziś, bo jutro może się okazać, że już będzie za późno. Jak często się zdaje, że na świecie, że jedna matka potrafi wychować kilkoro dzieci, a potem kilkoro dzieci nie może zaopiekować się jedną matką, oddając ją do domu opieki. Jak wiele jest dzieci w domach dziecka, nie znających ciepła domowego ogniska. Jak wdzięczni powinniśmy być, że nasze domy są bez przekleństw, bez pijaństwa, bez awantur. Małżeństwo to też spłata sobie wzajemnie długu wdzięczności, bo domowe ognisko nie będzie się paliło bez wzajemnych ofiar i poświęceń. Braterstwo, a jaka wdzięczność należy się naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi? W jednej z pieśni śpiewamy: policz łaski, jakie Ci Bóg dał, jak wielkie starania On o Ciebie miał. Pan Jezus za nas umarł, a co my mamy zrobić dla Niego? Tak, odpowiedział, niech będą słowa apostoła Pawła, mówiące, że jeśli On umarł za nas, to i my mamy umrzeć za Niego. Przeczytajmy słowa z drugiego listu świętego apostoła Pawła do Koryntów, 5 rozdziału i 15 wierszu. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Tak więc szemranie, niezadowolenie z Bożej opatrzności jest dowodem braku wdzięczności. Wdzięczność, braterstwo, a może właściwie trzeba było powiedzieć, brak wdzięczności jest pokazany w pewnym wydarzeniu z życia Pana Jezusa. Mam na myśli ten fragment z Ewangelii Łukasza, 17 rozdziału, począwszy od 11 wierszu. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział od 11 wierszu. Może od 12. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka i podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie Mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali uzdrowieni, oczyszczeni. Jeden z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem, chwaląc Boga. Padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł: czyż nie 10 zostało oczyszczonych? A gdzie jest 9? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? I rzekł mu: wstań, idź, wiara twoja cię uzdrowiła. Braterstwo, obecnie choroba trądu prawdopodobnie jest uleczalna, ale kuracja trwa bardzo długo, jest bardzo kosztowna. Ale w tamtym okresie czasu, w czasach biblijnych, była to choroba nieuleczalna. Trędowaci byli odizolowywani od reszty społeczeństwa. Należało donośnym głosem lub specjalną grzechotką ostrzegać, że idzie trędowaty. Włosy na głowie miały być rozwichrzone, szata podarta. Żyli z jałmużny i datków. Na przykładzie jednak braterstwa tego wydarzenia popatrzmy jednak, jak choroba, jak nieszczęścia łączą ludzi. To, co mówiliśmy wcześniej. Jak cierpienia są bardzo przykrą rzeczą, ale jak łączą ludzi. Żyd, braterstwo, nie napił się wody z kubka, który wcześniej trzymał w ręku Samarytanin. A tutaj tych 10, popatrzmy, chodzi razem, bez względu na różnice narodowościowe. W odpowiedzi na prośbę pomocy Pan Jezus wysyła ich do kapłana, bo to kapłan wydawał opinię o chorobie trądu, która była uważana jako wynik grzechu. Trędowaci widocznie mieli silną wiarę, bo nie prosili o natychmiastowe uleczenie. W drodze do kapłana zobaczyli, że zostali uzdrowieni. Kapłan miał to tylko stwierdzić i ogłosić. I bez problemu mogli powrócić do domu, do rodziny. Lecz oto jeden z nich, i to Samarytanin, zamiast do domu, do żony, do dzieci, których może kilkanaście albo kilka lat nie widział, zawraca i wielbiąc na cały głos Boga, pada do nóg Pana Jezusa, gorąco Mu dziękując. Możliwe, że gdyby ten uzdrowiony był Żydem, Pan zaprosiłby go, powiedziałby mu: pójdź za mną. Z drugiej jednak strony braterstwo. Tak ściśle patrząc, to przecież tych 9 ściśle wykonało instrukcję Pana, prawda? Przecież Pan Jezus mógł powiedzieć: ja was uzdrowię pod warunkiem, że zostaniecie moimi naśladowcami. Zapewne zgodziliby się na to, byleby tylko się pozbyć tej okrutnej choroby. Ale Pan Jezus kierował się zasadą, która jest podana w Biblii, w Ewangelii Jana, w 4 rozdziale, a 23 wierszu. Nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawać Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec takich szuka, który by mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i prawdzie. Braterstwo, jak ma się ta zasada dostosowanej obecnie przez wszystkie grupy religijne, które za wszelką cenę, wszelkimi sposobami powiększają liczbę swoich zwolenników? Na tym przykładzie, na przykładzie uzdrowienia 10 trędowatych, musimy powiedzieć, że takie metody nie są pańskie. Pan Jezus i apostołowie wskazywali na warunki, dzięki którym można stać się naśladowcą Chrystusa. Mówili o grzechu, o sprawiedliwości, o okupie, o przyszłym sądzie. Te warunki były jasno i obszernie przedstawiane, ale każdy musiał zadecydować we własnym sumieniu. Bo otrzymania życia w Królestwie na jakimkolwiek poziomie to Boża decyzja. Samarytanin może nam tutaj przedstawiać tych, którzy usprawiedliwieni z wiary stali się prawdziwymi naśladowcami Jezusa. Wielu, choć oczyszczonych, to jednak odeszło. Jeden do roli, drugi do kupiectwa, trzeci, aby kupić oleju, a gdy powrócił, pamiętamy, było już za późno. Tak jest i dzisiaj. Wielu jest zajętych zaspokajaniem własnych przyjemności. Tych 10 trędowatych to cała ludzkość po grzechu Adamowym. Tak to jest pokazane w ich szatach, które miały być porwane. Szata ludzkiej sprawiedliwości też jest brudna i podarta. Jedyna nadzieja to w zasługach Pana naszego Jezusa Chrystusa. Droga siostro, kochany bracie, żyjemy w znamiennym czasie. Okres wyboru Kościoła jest na ukończeniu. A rozpoczyna się przygotowanie do naprawy świata. Każdy chyba z nas przyzna, że jest to bardzo ogromne dzieło. 6000 lat panowania szatana, grzechu i bałwochwalstwa. Od naszego praojca Adama, a może zwłaszcza od wieży Babel, ileż braterstwo powstało? Państw, narodów, religii. Samych chrześcijańskich kościołów jest dzisiaj ponad 600 na świecie. Czyż nie byłoby łatwiej może zniszczyć tę ziemię i zbudować nową? Jak to stało się z Nefilimami w potopie, czy z Sodomą? Ale myślę, że zgodzimy się ze zdaniem jednego z polityków, który powiedział, że dzisiaj jest łatwiej zabić 1 000 000 ludzi, niż rządzić tym 1 000 000. Ale braterstwo, zgodzimy się, że Boża miłość, Boża potęga objawi się bardziej w dziele naprawiania, a nie niszczenia. Będzie to wspaniała manifestacja Boga i Jego 4 przymiotów przedstawionych właśnie w 4 rozdziale Księgi Objawienia. A podsumowaniem są słowa hasła naszej konwencji. Godzien jesteś, Panie Boże nasz, przyjąć chwałę, cześć i moc. W tym kierunku nasz Bóg dokonał już bardzo ważnych rzeczy. Został po pierwsze wybrany król tego królestwa. Po drugie wybrany król zabezpieczył prawną stronę tego królestwa. Przygotował okup, zadośćuczynienie Bożej sprawiedliwości. I po trzecie w końcu, król ten zamanifestował miłość do Ojca i miłość do rodzaju ludzkiego, oddając swoje życie za nas. Obecnie widzimy te zmiany na świecie. Wiedza, technika przyniosły ulgę dla ludzi. Ale to przyniosło też falę nowych kryzysów. Kryzys wiary, moralności, kryzys instytucji małżeństwa. Otyłość to też choroba cywilizacyjna XX i XXI wieku. Jednocześnie na świecie co czwarty człowiek umiera z głodu lub niedożywienia. Gdy jedni co kilka lat zmieniają meble i skuwają w łazienkach niemodną już glazurę, miliony ludzi żyje pod mostami, w domach z papieru, z dykty. Wśród ludzi panuje zazdrość, zawiść. Dziennikarze podają, że 85% wszystkich morderstw na świecie dotyczy ludzi powiązanych rodzinnie. Jak wielkie więc błogosławieństwo otrzymujemy my obecnie, poświęcając się Panu Bogu. Oferta wysokiego powołania jest wciąż aktualna. Tak wiele literatury, tłumaczeń Biblii, korkondancji, słowników. Czyż one, braterstwo, nie powinny wzmacniać naszą wiarę? a wydarzenia na świecie, a wypełniające się proroctwa wskazują, w jakim czasie żyjemy. Dlatego, braterstwo, w żarliwej modlitwie przedstawmy serce nasze przed Bogiem i prośmy Go o pomoc, jak zaleca to Słowo Boże. Przeczytajmy pierwszy list Jana, 5 rozdział od 14 wierszu. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, począwszy od 14 wierszu. Taka jest ufność, jaką mamy do Niego, że jeśli prosimy o coś według Jego woli, wysłucha nas. A jeśli wiemy, że nawet wysłuchuje, o co Go prosimy, według tego, co otrzymaliśmy już od Niego, o cośmy Go prosili. A apostoł Jakub zaleca w 1 rozdziale i 2 wierszu, poczytajcie sobie, braterstwo, to za największą radość. Co jest dla nas największą radością? Gdy w rozmaite? Poczytajcie to sobie najważniejszą radość. Bracia moi, gdy w rozmaite próby przechodzicie. Braterstwo, czy się radujemy z cierpień? Zwłaszcza z tych niezasłużonych. Bo przecież one są cierpieniami Chrystusowymi. A wtedy, bracie, siostro, błogosławieni jesteście. Bo 1 list Piotra, 4 rozdział, 14 wiersz mówi, błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego. Gdyż Duch chwały, Duch Boży spoczywa na was. Braterstwo, gorliwość ku Bogu, zapał ku prawdzie sprowadza sprzeciw świata i tych, co nie rozumieją celu poświęcenia. Cierpienia kształtują charakter, a wtedy rozwija się nowe stworzenie, które w dobrych warunkach, w dobrobycie, w cieplarnianych warunkach karłowacieje i zamiera. Ceńmy prawdę, znajmy jej wartość. Ceńmy prawdę ponad wszelkie skarby świata. Cieszmy się, braterstwo, gdy widzimy, że bracia stoją mocno w prawdzie. Bo mówi święty apostoł Paweł w 1 Tesaloniczan, 2 rozdziale, 19 wierszu. Bo któż jest nadzieją naszą, albo radością, albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili Jego przyjścia? Zaiste wy, bracia, jesteście chwałą naszą i radością. Niech po tym sezonie konwencyjnym, w naszych domach, w naszych zborach, jeszcze bardziej zapanuje miłość i wzajemne zrozumienie. A wtedy nie będzie żadnych tarć. Nikt nie będzie wypowiadał nieprawdziwych nauk prowadzących do rozbicia rodzin, do rozbicia zborów. Starajmy się nasz charakter doprowadzić do takiego stanu, aby być zawsze ze wszystkiego zadowolonym. Pamiętajmy, że radość jest owocem Ducha Świętego. Przecież chcemy, pragniemy, staramy się ze wszystkich sił znaleźć w Królestwie. A przecież w Królestwie zawsze będzie panowała radość i szczęście. Bo list świętego apostoła Pawła do Rzymian w 14 rozdziale, a 17 wierszu mówi, abym Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Tak więc ludziom zawsze i ze wszystkiego niezadowolonym trudno będzie znaleźć się w tym królestwie. Pewien staruszek zwykł siadać codziennie w swoim bujanym fotelu i nad czymś intensywnie myśleć. A zainteresowała się nim mała dziewczynka z sąsiedztwa. Dziadek, nad czym tak myślisz? Zapytała. I tak mi nie pomożesz, odburknął. No ale powiedz, dziadek, powiedz, będzie ci lżej, nalegała. No dobrze, powiem ci. Szukam Boga. Gdzie? Zapytała dziewczynka. W tym bujanym fotelu? Widzisz, dziecko, zaczął wyjaśniać dziadek. Niedługo już umrę. I chciałbym tak jeszcze przed śmiercią zobaczyć jakiś znak, jakiś widoczny znak od Pana Boga, że On naprawdę istnieje i że się mną interesuje. Znak? Powtórzyła dziewczynka. Przecież Pan Bóg daje Panu znaki za każdym razem, gdy bierze Pan nowy oddech, gdy wącha Pan śliczne, pachnące kwiatki, kiedy śpiewają ptaki i bawią się dzieci. Przecież Bóg daje Panu znak, gdy Pan się śmieje i gdy Pan płacze, a łzy płyną po Pana policzkach. A i Pana serce jest znakiem, gdy Pan pragnie być kochanym i kochać, biorąc kogoś mocno w ramiona. Bóg daje Panu znak przez wiatr i deszcz, tęczę i pory roku. Wszystkie znaki są tutaj, obok, tylko że Pan w nie nie wierzy. Bo widzieć Boga, to zobaczyć rzeczy proste. Podeszła do staruszka, położyła swoje małe rączki na jego sercu i powiedziała: proszę Pana, wszystko bierze się stąd. Niech Pan najpierw poszuka w swoim sercu, bo godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę, cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało.